Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, który przybył z oficjalną wizytą do Polski. Szef sojuszu rozmawia o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO, który odbędzie się w naszym kraju. Prezydent Duda na wspólnej konferencji poinformował, że pomiędzy krajami członkowskimi trwają ostatnie ustalenia co do postanowień, jakie mają zapaść na szczycie. Z naszego punktu widzenia, jak dodał, istotne jest, aby ten szczyt miał wszechstronny charakter, to znaczy odpowiedział na wszystkie wyzwania, które stoją przed sojuszem. W tym kontekście zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, a także na południu.
Co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia? Najważniejsze jest to, aby sojusz był solidarny i aby sojusz był jednością, abyśmy wszystkie decyzje podejmowali wspólnie i aby były one elementem pewnego kompromisu, który jest zawierany pomiędzy państwami przy założeniu, że bezpieczeństwo w każdego członka sojuszu i wszystkich razem jest bezpieczeństwem niepodzielnym, że sojusz musi być razem, musi reagować na wszystkie te wyzwania, które przed nim stoją. To oznacza z punktu widzenia naszego, z punktu widzenia Polski, między innymi wzmocnienie obecności sojuszu w naszej części Europy, czyli na wschodniej flance NATO, w Polsce, w państwach bałtyckich. I o tym właśnie rozmawialiśmy przed chwilą z panem sekretarzem generalnym.
Prezydent dodał, że w połowie czerwca odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw NATO. Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych RP mówił także o solidarności wewnątrz sojuszu. Dlatego też Polska wyśle na Morze Egejskie fregatę Kościuszko. Polscy marynarze będą wspierać misję NATO związaną z kryzysem uchodźczym. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił, że szczyt ma odpowiedzieć na najpoważniejsze wyzwania dla zagrożenia bezpieczeństwa ze wschodu i południa. Polska odgrywa bardzo ważną rolę w odpowiedzi na te zagrożenia, podkreślił. Szef sojuszu stwierdził, że lipcowy szczyt będzie przełomowy. NATO zwiększy wysuniętą obecność na wschodniej części sojuszu. Będzie to wielonarodowa rotacyjna obecność. Jak powiedział, dyskutowane są lokalizacje zwiększonej obecności wojsk NATO. We wtorek szef NATO spotka się z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Następnie będzie rozmawiał z premier Beatą Szydło. O godzinie 11 Stoltenberg będzie miał wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim. Po południu ma się spotkać z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim. W agendzie warszawskiego szczytu oprócz obrad w gronie państw członkowskich z inicjatywy prezydenta Dudy zostaną zwołane dwa dodatkowe posiedzenia na najwyższym szczeblu – NATO-Ukraina oraz NATO-Unia Europejska. W obradach na najwyższym szczeblu będą uczestniczyły także Szwecja i Finlandia. Szczyt NATO odbędzie się w dniach od 8 do 9 lipca w Warszawie. Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W poniedziałek na wyjazdowym posiedzeniu spotkał się tam zespół do spraw przygotowania wizyty Ojca Świętego Franciszka i Światowych Dni Młodzieży. Przewodnicząca zespołu, minister Beata Kempa, powiedziała, że wszelkie ryzyka związane z przygotowaniem wizyty papieża oraz organizacji Światowych Dni Młodych zostały wyeliminowane.
Mądry gospodarz czy mądra władza, jeżeli przygotowuje się do jakiegokolwiek przedsięwzięcia, musi znaleźć wszystkie te elementy, wszystkie te kwestie, które mogą być kwestiami ważnymi do zdiagnozowania potem, żeby potem je minimalizować i absolutnie wręcz w mojej ocenie są one wyeliminowane.
Zastrzeżenia dotyczyły m.in. dróg ewakuacyjnych z kampusu Misericordie w Brzegach koło Wieliczki, gdzie planowane są czuwania modlitewne i msza święta kończąca Światowe Dni Młodych. Ten problem rozwiąże wojsko, budując 3 mosty polowe. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki powiedział, że wojsko przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży w zakresie 3 obszarów, oprócz infrastruktury, logistyki, transportu i łączności, także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz zabezpieczeniem medycznym. Specustawa dotycząca Światowych Dni Młodzieży dała możliwość na przykład zorganizowania wojskowego zgrupowania medycznego na terenie lotniska w Balicach.
To pozwoli również zorganizowanie mostu powietrznego i przetransportowanie ewentualnie pacjentów do innych terenów kraju, gdyby takie zagrożenie istniało. Dedykujemy również odpowiednią ilość lekarzy wojskowych, którzy będą zabezpieczali Światowe Dni Młodzieży. Mamy też takie praktyczne udostępnienie sprzętu, jak chociażby właśnie do mostu powietrznego dwa samoloty CASA, śmigłowce Mi-8, śmigłowce sarowskie do transportu ratowniczego.
Nad bezpieczeństwem uczestników SDM w samym Krakowie będzie czuwać kilkanaście tysięcy policjantów. We wtorek do Krakowa przybędzie Komisja Watykańska, która przygotowuje wizytę papieża Franciszka w Polsce. Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się 26 lipca w Krakowie. Od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział Ojciec Święty. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zaapelował do pielęgniarek i położnych z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, by powróciły do pracy. Od tygodnia w placówce trwa strajk pielęgniarek. Fiaskiem zakończyły się dotychczasowe negocjacje z władzami szpitala. Siostry domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Protest pogarsza sytuację zadłużonego centrum. Szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że obecnie kierownictwo resortu nie jest za nie odpowiedzialne, a jest to efekt wieloletnich zaniedbań.
Za 2012 rok dług centrum wynosił 230 milionów złotych. Na koniec urzędowania 3,5-letniego pana ministra Bartosza Arłukowicza dług wynosił 313 milionów złotych. I to jest miara tego problemu, z jakim się zmagamy. W styczniu tego roku centrum otrzymało 100 milionów złotych na uregulowanie najpilniejszych potrzeb i oczywiście dało to trochę oddechu centrum. To były potrzeby związane na przykład z uregulowaniem długów publiczno-prawnych, a także niektórych długów w stosunku do dostawców, którzy grozili, że po prostu zaprzestaną dostaw. Więc to nie jest tak, że jesteśmy bezczynni w tym zakresie. Wręcz odwrotnie. Pochylamy się nad problemem centrum.
Szpital od lat zmaga się m.in. z finansowymi problemami. Obecnie zobowiązania ogółem placówki wynoszą 336 milionów złotych, w tym zobowiązania wymagalne 23 miliony złotych. W połowie grudnia ubiegłego roku minister Skarbu Państwa pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący udzielenia 100 milionów złotych pożyczki. Czy poseł Stefan Niesiołowski jest zamieszany w aferę korupcyjną? Być może na to pytanie odpowie wkrótce poznańska prokuratura. Prasa ujawnia szczegóły incydentu z udziałem polityka Platformy Obywatelskiej, do którego miało dojść w ubiegłym roku. Wojskowe służby nagrywały wtedy osoby rozpracowywane w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w armii. Na jednym z nagrań wideo uwieczniono spotkanie Stefana Niesiołowskiego z przedsiębiorcą podejrzanym o korupcję. Zdaniem gazety na nagraniu widać, że poseł otrzymuje zawiniętą reklamówkę. Przez wiele miesięcy nagranie przeleżało w prokuraturze i nikt się nim nie zajął. Dopiero teraz materiał ma trafić do prokuratury w Poznaniu. Poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz zwraca uwagę, że to nie pierwsza informacja o niejednoznacznych kontaktach polityków Platformy Obywatelskiej z biznesem.
Niesiołowski jest jednym z wielu niechlubnych przykładów Platformy Obywatelskiej. Również przecież wciąż pojawiały się i pojawiają się informacje o kontaktach niejednoznacznych polityków Platformy Obywatelskiej z tym biznesem i to nie tylko okołoobronnym, ale również i z innymi biznesami w naszym kraju. Jestem przekonany, że prokuratura zagłębi się nad tymi kwestiami i doprowadzi do wyjaśnienia, czy doszło do aktów zabronionych, czy doszło do korupcji, czy też nie.
Cała sprawa dotyczy afery, w której żandarmeria wojskowa zatrzymała 12 osób. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych w zamian za kontrakty dla wojska. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała skuteczność programu Karta Dużej Rodziny. Izba wskazuje, że chociaż rodziny wielodzietne z zadowoleniem przyjęły ideę programu, jednak zwracają uwagę na potrzebę jego ulepszenia. Z raportu wynika, że na razie skuteczność karty jest ograniczona, bo oferowane ulgi nie zawsze są dostosowane do oczekiwań i potrzeb rodzin. Poprawy wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. kontroli.
Od początku funkcjonowania programu, czyli od czerwca 2014 roku, zawarte zostały porozumienia z około 1000 partnerów, ale działania te nie zostały poprzedzone bezpośrednimi badaniami potrzeb wśród rodzin wielodzietnych. Na razie skuteczność karty jest ograniczona. Poprawy wymaga także dostępność oferty, szczególnie w mniejszych miejscowościach. NIK zwraca uwagę, że duża część rodzin wielodzietnych nadal nie uczestniczy w programie. Kartę założyło na razie jedynie 41% uprawnionych. Duża część rodzin wielodzietnych nie przystąpiła do programu, bo w okolicy brakowało miejsc, firm i usług, które proponowałyby zniżki.
Program Karta Dużej Rodziny jest realizowany na trzech poziomach: ogólnokrajowym, lokalnym i biznesowym. Ze środków publicznych posiadaczom Karty Dużej Rodziny zaoferowano m.in. zniżki dla rodziców na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego, możliwość bezpłatnego wejścia na teren parków narodowych i ulgi w opłacie za wystawienie paszportu. Na początku czerwca do Polski przybędą unijni eksperci i przedstawiciele UNESCO, aby rozmawiać o sytuacji w Puszczy Białowieskiej, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. W Puszczy ruszyły prace, które mają na celu zahamowanie destrukcji siedlisk Natura 2000. Drzewa zaatakował kornik drukarz. W ostatnich dniach rozpoczęła się wycinka obumarłych drzewostanów. W pierwszej kolejności usuwane są drzewa znajdujące się przy szlakach turystycznych. Minister środowiska profesor Jan Szyszko kilka dni temu o sytuacji w Puszczy Białowieskiej rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw środowiska Carmenu Vellą. Unijni eksperci mają przybyć do nas na zaproszenie polskich władz.
Przedmiotem rozmów będzie istota sprawy, a mianowicie to, o czym zawiadomiliśmy komisję, a zawiadomiłem ją już z początku tego roku, że wraz z upływem czasu miast chronić siedliska priorytetowe, które są wyznaczone w ramach Natury 2000, te siedliska są coraz bardziej zagrożone i giną. I w związku z tym podjęliśmy program naprawczy zgodnie z prawem i zgodnie z planami ochrony.
Przeciwne wycince chorych drzew są niektóre środowiska naukowe i organizacje ekologiczne, które zaapelowały, by zostawić puszczę bez ingerencji człowieka. Ekolodzy z kolei złożyli skargę do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Na puszczę składają się w większości lasy gospodarcze. Park Narodowy stanowi jedynie 1/6 powierzchni całego kompleksu. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uda się 16 czerwca do Rosji na forum ekonomiczne. W stolicy Belgii rozmawiano m.in. na temat szczegółów zbliżającej się wizyty szefa komisji. Z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
Cel wyjazdu: Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Sankt Petersburgu. Juncker ma przedstawić tam m.in. rosyjskim władzom perspektywę unijną wobec obecnego stanu stosunków Unia Europejska-Rosja. Mogę potwierdzić, że przewodniczący Juncker został zaproszony do Rosji i 16 czerwca planuje uczestniczyć w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu. Korzystając z okazji, szef Komisji Europejskiej przedstawi rosyjskim władzom oraz szerszemu gronu perspektywę unijną wobec obecnego stanu stosunków Unia Europejska-Rosja. Mówił w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Margarita Schajnas. Juncker ma opierać się tutaj na jednogłośnym stanowisku przyjętym przez ministrów spraw zagranicznych Unii w tej sprawie. Jeżeli chodzi o kwestie unijnych sankcji wobec Rosji, to tak jak podczas ubiegłotygodniowego szczytu G7 w Japonii mówili liderzy polityczni. Ich okres obowiązywania uzależniony jest od całkowitego wdrożenia przez Rosję porozumień z Mińska i poszanowania suwerenności Ukrainy. Schajnas, pytany o to, czy Juncker w Rosji spotka się z Władimirem Putinem, odpowiedział: Rozumiemy, że prezydent Putin będzie również uczestniczył w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu. Uważam to za oczywiste, że obydwaj liderzy będą musieli się spotkać, ponieważ będą uczestniczyć w tym samym forum. Mówił Szajnas dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Ojciec profesor Andrzej Wodka, redemptorysta z prowincji warszawskiej, prezes Akademii Alfonsjańskiej, został wybrany przewodniczącym Komitetu Dziekanów i Prezesów Papieskich Uczelni w Rzymie. Wcześniej piastował funkcję wiceprzewodniczącego komitetu. Ojciec profesor Andrzej Wodka przyznaje, że nie spodziewał się decyzji o powołaniu na funkcję przewodniczącego komitetu.
Absolutnie się go nie spodziewał. spodziewam. Owszem, byłem przez ostatnie 2 lata wiceprezesem i dużo mogłem się już nauczyć, a sama odpowiedzialność jest oczywiście nobilitacją, ale nigdy nie biorę tego w tym kluczu, dlatego myślałem nawet, że sprawa powinna zasadniczo przejść bez echa. No cieszę się, że w ojczyźnie to przez choćby posługę Radia Maryja i Telewizji Trwam jakoś to nabrało pewnego wymiaru, ale z drugiej strony napawa mnie to też takim ludzkim, że tak powiem, zażenowaniem, ponieważ no jesteśmy sługami, to nieużytecznymi jak chce Ewangelia, a w prostocie serca jest na pewno wielkim zaszczytem móc się odnosić do kolegów w tej pracy i zarazem być dla nich punktem odniesienia jako ktoś, kto koordynuje no właśnie te płaszczyzny i koleżeństwa wzajemnego oraz promocji jakości naszego działania.
Ojciec Andrzej Wodka urodził się 29 grudnia 1959 roku w Bożencinie w województwie małopolskim. W 1978 roku wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1985 roku w Tuchowie. Od roku 2015 jest profesorem zwyczajnym Akademii Alfonzjańskiej. Niedawno został po raz kolejny zatwierdzony na stanowisko prezesa tej uczelni. Wysłuchali Państwo wiadomości, które przedstawiła Katarzyna.